Dobry wieczór Państwu, tu Paryż RF. Minęła godzina 18 w poniedziałek 31 lipca. Witam serdecznie Anna Rzeczycka wraz z realizatorami Mocą Popowską i Gilles Chevreux. Zapraszam Państwa na audycję, w której po wiadomościach dziennika, jakie przygotowałam wraz z Sylwią Gibbs, Piotrem Moszyńskim i naszą korespondentką w Izraelu, Ewą Lutkiewicz, nadamy przegląd prasy paryskiej Piotra Moszyńskiego. Następnie Sylwia Gibbs rozmawiać będzie ze Zbigniewem Zaleskim, członkiem delegacji Parlamentu Europejskiego w Demokratycznej Republice Konga. Po czym w magazynowej części audycji usłyszymy kronikę ekonomiczną Wojciecha Sikory, Eurekę Piotra oraz Eurekę Piotra Rosochowicza. Audycję zakończy piąty odcinek opowieści Agnieszki Kumor o Jacques'u Brelu. Rozpoczynamy od najważniejszych wiadomości dnia w skrócie. Po tragedii w Kana w Libanie, gdzie wskutek izraelskiego bombardowania zginęły 52 osoby cywilne, w tym 37 dzieci, rząd Izraela, działając pod amerykańską presją, zawiesił na 48 godzin naloty na Liban, wykluczając jednak natychmiastowe zawieszenie broni. Prezydent USA George Walker Bush powiadomił, że Stany Zjednoczone starać się będą mimo wszystko o pilny rozejm. Rada Bezpieczeństwa ONZ-u przyjęła rezolucję dającą Iranowi pod groźbą sankcji miesiąc na zaprzestanie wzbogacania uranu. Uzbrojeni ludzie ubrani w mundury policji irackiej porwali w samym centrum Bagdadu 26 pracowników iracko-amerykańskiej izby handlowej i firmy sprzedającej telefony. Siły NATO przejęły kontrolę nad południowym Afganistanem. Podczas pierwszych od 40 lat demokratycznych wyborów prezydenckich i parlamentarnych w Demokratycznej Republice Konga frekwencja wyborcza była wysoka. Na wyniki trzeba będzie trochę poczekać. Były to najważniejsze wiadomości dnia w skrócie, a teraz pełne wydanie dziennika. Po tragedii w Kana w Libanie, gdzie wskutek izraelskiego bombardowania zginęły 52 osoby cywilne, w tym 37 dzieci, rząd Izraela, działając pod amerykańską presją, zawiesił na 48 godzin naloty na Liban, wykluczając jednak natychmiastowe zawieszenie broni. Rzeczniczka armii izraelskiej, która poinformowała, że naloty zostały przerwane, by pozwolić ludności mieszkającej na południu kraju na ewakuację z zagrożonego regionu, zapowiedziała równocześnie rozszerzenie operacji izraelskich prowadzonych przeciwko szyickiej milicji Hezbollah. Minister obrony Izraela Amir Peretz w przemówieniu przed Knesetem oświadczył ze swej strony, że Izrael nie może zaakceptować natychmiastowego zawieszenia broni, ponieważ spowodowałoby to natychmiastowy powrót ekstremistów do regionu. Jak się więc wydaje, optymizm amerykańskiego sekretarza stanu pani Condoleezza Rice, która opuszczając dzisiaj Jerozolimę powiedziała, że szybki rozejm jest możliwy już w tym tygodniu, był przedwczesny. Prezydent USA George Walker Bush powiadomił przed chwilą, że Stany Zjednoczone pracują mimo wszystko nad uzyskaniem rozejmu w trybie pilnym. Dzięki przerwie w operacjach wojennych do Bint Jubil w Libanie Południowym przybył pierwszy konwój Czerwonego Krzyża, którym rozpoczęto ewakuację miejscowej ludności. AFP potwierdza, że dziś rano rzeczywiście nie było ani jednego nalotu izraelskiego na Liban, gdzie ogłoszono 24-godzinną żałobę narodową. Natomiast do izraelskich ataków z powietrza doszło po południu. Miały one za zadanie wspieranie armii izraelskiej walczącej z Hezbollah w sektorze wsi Tabie w Libanie Południowym. W izraelskim ostrzale z pokładu okrętu na południe od portowego miasta Tir zginął libański żołnierz. Trzej inni zostali ranni. Po krótkiej przerwie Hezbollah wystrzelił w kierunku Izraela dwie rakiety Katiusza. Spadły one na pola koło wsi Kiryat Shoma, nie powodując ofiar w ludziach. Według źródeł w izraelskim rządzie Cahal zniszczył już 2/3 wszystkich rakiet dalekiego zasięgu będących w posiadaniu milicji szyickich. Jeśli chodzi o tragedię w Kana, to rzecznik izraelskiego Departamentu Stanu Adam Ereli powiadomił, że zostało w tej sprawie otwarte oficjalne śledztwo. Opinia publiczna w Izraelu jest podzielona. Łączymy się z naszą korespondentką w Jerozolimie, Ewą Lutkiewicz.
I znowu opinia publiczna w Izraelu jest podzielona. Wszyscy przeżyli szok po wczorajszej tragedii z Kfar Kana w Libanie. Jednak ci, którzy w dalszym ciągu twierdzą, że póki Hizbala będzie rzucać katiusze na północ Izraela, Izrael nie zaprzestanie się bronić, mówią, że ofiary cywilne są wynikiem każdej wojny. Podkreślają też, co zresztą jest prawdą, że to Hizbala szczególnie szuka ofiar cywilnych i zresztą podkreśla to w każdym swoim komunikacie. Wojska izraelskie z drugiej strony przed każdym bombardowaniem w południowym Libanie rzucają ulotki, ostrzegając ludność cywilną, aby się ewakuowała. Prawdą jest też, że nie wiadomo, czy Hizbala nie daje tym ludziom uciec, czy też nie mają na to środków. Rzecznik Wojska Izraelskiego powiedział dziś, że mieli stuprocentowy dowód, że katiusze, których wczoraj padło ponad 150 na północy Izraela, zostały wystrzelone z tego samego celu, który został zbombardowany. Jeden z oficerów izraelskich działających na tym terenie opisuje dziś rano w dzienniku telewizyjnym, jak zginął jego brat w poprzedniej wojnie z Hizbala w 1982 roku. Powiedział, że brat słyszał płacz niemowlęcia z jakiegoś domu i nie chciał strzelać. W tej samej chwili z tego samego domu wystrzelono do niego. Chowało się tam wielu bojowników Hizbala. Został zabity na miejscu. Także ta sama grupa Izraelczyków twierdzi, że póki bojownicy Hizbala chowają się wśród ludności cywilnej, nie będzie wyjścia z sytuacji. Ale szczególnie dzisiaj jest wiele innych głosów. Dosyć bombardowań, trzeba rozmawiać, tak twierdzi coraz większa część społeczeństwa izraelskiego. Paru rezerwistów wezwanych dziś do służby wojskowej odmówiło, twierdząc, że nie będą brali udziału w takiej wojnie. Ponieważ są oficerami jednostek wybranych, wzbudziło to silny odgłos w prasie izraelskiej. Już od paru dni odbywają się w Tel Awiwie demonstracje przeciwko bombardowaniom w Libanie. Zorganizowane zostały przez lewicową organizację izraelską, która od dawna działa na terenach strefy Gazy. Nazywa się Przerwać Milczenie i walczy przeciwko używaniu siły przez wojska izraelskie. Ma coraz więcej zwolenników i na sobotę wieczorem zapowiedziała dużą demonstrację lewicy właśnie w Tel Awiwie. Dzisiaj też dziennikarz gazety Haaretz, jednej z trzech głównych gazet izraelskich, pisze, że Izrael jest bezwzględny, jeśli chodzi o użycie siły i że najbardziej na tym ucierpi właśnie zbiorowa psychika Izraela. Wszyscy mają nadzieję, że faktycznie dojdzie do zawieszenia broni, jak obiecuje Condoleezza Rice. Na razie mieszkańcy północy dalej siedzą w schronach i oglądają na ekranach telewizyjnych okropne obrazy z Libanu. Czekamy na polepszenie się sytuacji. Ewa Lutkiewicz dla Radia France International, Jerozolima.
Rada Bezpieczeństwa ONZ-u, która w trybie pilnym zebrała się w Nowym Jorku, wyraziła swoje wielkie poruszenie po bombardowaniach Kany, w których zginęli niewinni ludzie. Ze względu na sprzeciw Stanów Zjednoczonych w swojej rezolucji nie potępiła jednak izraelskiego ataku. Natychmiastowego zawieszenia broni w Libanie po rozlewie krwi w Kanie zażądała Moskwa głosem rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Do Bejrutu przybył dziś ponownie minister spraw zagranicznych Francji Philippe Douste-Blazy. Przed mikrofonem Sylwia Gibbs.
Szef francuskiej dyplomacji wystąpił po spotkaniu ze swoim libańskim odpowiednikiem Fawzim Salouchem na konferencji prasowej, podczas której wezwał w imieniu Francji do natychmiastowego zawieszenia broni między Izraelem a ruchem Hezbollah. Podkreślił, że rozwiązanie kryzysu może być wyłącznie polityczne, że działania zbrojne prowadzą do impasu. Agencja France Presse wysuwa jednak na plan pierwszy pozytywną wypowiedź francuskiego ministra spraw zagranicznych na temat Iranu. Oczywiście nie możemy się zgodzić na destabilizację Libanu, która mogłaby za sobą pociągnąć destabilizację całego regionu. W tym regionie, powiedział dalej Douste-Blazy, znajduje się Iran, wielki kraj, wielki naród i wielka cywilizacja, kraj, który cieszy się szacunkiem i odgrywa rolę stabilizacyjną. Koniec cytatu. W naszym przeglądzie prasy usłyszą Państwo za chwilę analizę Piotra Moszyńskiego na temat analogicznej wypowiedzi francuskiego ministra w wywiadzie opublikowanym przez dziennik Le Figaro. Dziennikarze w Bejrucie natychmiast zapytali Douste-Blazy'ego, czy spotka się z szefem irańskiej dyplomacji Motakim, który też przybył dziś do Bejrutu. Szef francuskiej dyplomacji odpowiedział, że spotkania między politykami, którzy pragną porozumienia, są rzeczą normalną. Premier Francji Villepin powiedział podczas konferencji prasowej na paryskim przedmieściu Mount La Jolie, że nie istnieją obecnie warunki ku temu, by wysłać do Libanu siły międzynarodowe, w których ewentualnie uczestniczyliby żołnierze francuscy. Francuska minister obrony pani Alliot-Marie sprecyzowała być może te warunki. Potrzebne jest najpierw zawieszenie broni i zgoda wszystkich stron na trwały pokój w tym regionie. Siły międzynarodowe powinny dysponować wystarczającą potęgą, aby wdrożyć te porozumienia, oświadczyła Michelle Alliot-Marie we francuskiej bazie wojskowej w Tadżykistanie.
Mówi Paryż Radio France International. zemstę za zbombardowanie Kany zaprzysięgły grupy palestyńskie działające na ziemiach palestyńskich, brygady męczenników Al-Aqsa, komitety ruchu oporu ludowego oraz zbrojne ramię dżihadu islamskiego. Naloty izraelskie na strefę Gazy trwają. Rannych w nich zostało dwóch młodych Palestyńczyków. Tu Paryż RFI. Rada Bezpieczeństwa ONZ-u przyjęła rezolucję dającą Iranowi miesiąc, począwszy od 31 lipca, na zaprzestanie wzbogacania uranu. Jeżeli Teheran do rezolucji się nie dostosuje, grożą mu sankcje. Za przyjęciem rezolucji głosowało 14 krajów przeciwko Katar. Siły NATO przejęły kontrolę nad południowym Afganistanem z rąk żołnierzy koalicji wielonarodowej dowodzonej przez Stany Zjednoczone. Szerzej na ten temat mówi Piotr Moszyński.
W Kandaharze odbyła się uroczystość przekazania dowodzenia Brytyjczykom. Podczas ceremonii dotychczasowy dowódca sił międzynarodowych, amerykański generał Eikenberry, powierzył dowodzenie Brytyjczykowi generałowi Davidowi Richardsowi, zwierzchnikowi działających w ramach NATO Sił Wsparcia Bezpieczeństwa Afganistanu, w skrócie ISAF. Afgańczycy powinni mieć pewność, że nie zostaną opuszczeni, powiedział Richards. Natomiast te kilka tysięcy rebeliantów, którzy sprzeciwiają się większości i demokratycznie wybranym władzom, powinno zapamiętać ten historyczny dzień i zrozumieć, że nie będzie miało możliwości osiągnięcia sukcesu. NATO, podkreślił brytyjski generał, jest tu z misją długoterminową, dopóki rząd i Afgańczycy będą potrzebować naszej pomocy. Kontyngent Sojuszu Północnoatlantyckiego składa się głównie z oddziałów brytyjskich, kanadyjskich i holenderskich. Wśród 8 tysięcy żołnierzy sojuszu mających działać na południu Afganistanu pozostanie część oddziałów amerykańskich stacjonujących tam do tej pory. Cały kontyngent pozostawać będzie jednak pod dowództwem Richardsa. Po rozszerzeniu misji na południe NATO będzie dysponowało w Afganistanie około 19 tysiącami żołnierzy z 37 krajów. Wśród nich są także państwa niebędące członkami sojuszu, jak Albania czy Nowa Zelandia. Polski kontyngent będzie liczyć około 500 żołnierzy. Rolą sił pokojowych NATO jest zaprowadzenie w Afganistanie bezpieczeństwa umożliwiającego odbudowę tego kraju oraz wprowadzenie rządów prawa. Międzynarodowe Siły Wsparcia Bezpieczeństwa Afganistanu działające w ramach NATO są strukturą wojskową działającą od 2001 roku. Dotychczas siły ISAF-u sprawowały kontrolę nad stolicą Afganistanu Kabulem oraz względnie bezpiecznymi północnymi i zachodnimi prowincjami. Teraz będą pilnować też porządku w prowincjach Daikundi, Helmand, Kandahar, Nimros, Oruzgan i Zabul. Na południu i wschodzie kraju trwają zaś zaciekłe walki dowodzonej przez Stany Zjednoczone koalicji z talibami. Talibowie wykorzystali niezbyt dużą do tej pory liczebność sił międzynarodowych, trudne ukształtowanie terenu i brak autorytetu władz centralnych, by się przegrupować, zyskać na sile i prowadzić praktycznie codzienne potyczki z siłami bezpieczeństwa.
Mówi Paryż. Frekwencja wyborcza była zdaniem obserwatorów wysoka podczas pierwszych od 40 lat demokratycznych wyborów prezydenckich i parlamentarnych, jakie odbyły się wczoraj w Demokratycznej Republice Konga. Na wyniki trzeba będzie jednak trochę poczekać. Sylwia Gibbs.
Niezależna Komisja Wyborcza zapowiedziała, że ogłosi wyniki w terminie do 20 sierpnia. Najwyższy Trybunał Sprawiedliwości zamierza najpóźniej 31 sierpnia proklamować wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich. W razie konieczności drugiej tury nazwisko nowego prezydenta ogłoszone zostanie najpóźniej 30 listopada. Przeliczanie głosów wymaga czasu, gdyż Demokratyczna Republika Konga o powierzchni Europy Zachodniej nie ma sieci komunikacyjnych. Głosować miało ponad 25 milionów wyborców. Na stanowisko prezydenta było 33 kandydatów. O fotel posła w parlamencie ubiegało się ponad 9700 kandydatów. Z pierwszych wypowiedzi polityków kongijskich wynika, że przebieg wyborów był zadowalający. Tylko w Mbuji Mai, stolicy centralnej prowincji Demokratycznej Republiki Konga, wybory są dziś powtarzane z powodu kilku incydentów, które zakłóciły ich przebieg. Na razie nie było jeszcze oficjalnych oświadczeń licznych obserwatorów z ramienia wspólnoty międzynarodowej, która finansowała prawie w całości organizację wyborów w Demokratycznej Republice Konga. Europejski komisarz do spraw rozwoju i pomocy humanitarnej Louis Michel pogratulował już jednak narodowi kongijskiemu dojrzałości i pragnienia demokracji. W naszej kronice europejskiej usłyszą Państwo więcej szczegółów na temat sytuacji w Demokratycznej Republice Konga. Z Kinszasy mówić będzie członek delegacji Parlamentu Europejskiego obserwującej wybory, polski eurodeputowany Zbigniew Zaleski.
Uzbrojeni ludzie ubrani w mundury policji irackiej porwali dzisiaj w samym centrum Bagdadu 11 pracowników iracko-amerykańskiej izby handlowej i 15 pracowników firmy Al Ravi sprzedającej telefony. Jak pisze AFP, porwania dokonywane przez osobników noszących oficjalne mundury irackie stały się w Iraku powszechne. Niektóre z nich robione są dla okupu, inne są dziełem szwadronów śmierci, które zabijają swe ofiary. W Iraku poza tym zginęło dzisiaj co najmniej 16 osób, w tym generał brygady Fakhri Jamil ze służb wywiadu rządu, który został zastrzelony w Jarmuk, zachodniej dzielnicy Bagdadu. Śmiertelne zamachy miały także miejsce 40 kilometrów na północ od Mosulu, w Bakuba, w Hila, w Amara i w Samara. Mówi Paryż. Zawieszenie broni zawarte w Sri Lance w 2002 roku przeszło definitywnie do historii. Wojna między gerillą tamilską a siłami rządowymi z Colombo rozgorzała na nowo. Na wschodzie wyspy w walkach między armią a separatystami z organizacji Tamilskie Tygrysy zginęło dzisiaj co najmniej 40 ludzi, w tym 5 żołnierzy sił rządowych. Na półwyspie Jaffna rządowe oddziały zabiły 4 rebeliantów. Agencje prasowe przypominają, że do gwałtownych walk między partyzantami tamilskimi a siłami rządowymi dochodzi od 1983 roku. Tamile walczą o utworzenie niezależnego państwa na tych terenach Sri Lanki, dawnego Ceylonu, na których stanowią większość. Do czasu podpisania przed 4 laty rozejmu w potyczkach na północnym wschodzie wyspy zginęło ponad 65 tysięcy ludzi. I ostatnia wiadomość dziennika. Premier Francji Dominique de Villepin potwierdził, że w okresie dzielącym Francję od wyborów prezydenckich na wiosnę 2007 roku zamierza prowadzić aktywną politykę, zwłaszcza na froncie walki z bezrobociem wśród najmniej wykwalifikowanej młodzieży. Wypowiadając się w Mont-la-Jolie pod Paryżem, Dominique de Villepin stwierdził m.in., że kiedy w danej dzielnicy poziom bezrobocia wśród młodych wynosi 30-40%, oznacza to, że republika nie spełnia swych obietnic. Francuską prasę przejrzał dla Państwa Piotr Moszyński.
Uwaga francuskich mediów skupia się nadal przede wszystkim na konflikcie bliskowschodnim. Lewicowa Libération publikuje bardzo gorzki, ale zawierający wiele elementów prawdy komentarz redakcyjny w tej sprawie. Wkrótce się okaże, pisze Gérard Dupuis, że Izraelczycy zniszczyli w Libanie wszystko oprócz Hezbollahu. Głusi na krytyki, a nawet na wezwania ich sojuszników amerykańskich do powściągliwości, kontynuowali swoją strategię, aż znaleźli się w zaułku bez wyjścia. Ich oddziały lądowe drepczą przed Bint Jbeil, o którym mówią, że je kontrolują, ale z którego się wycofały. Absolutne panowanie Izraela w powietrzu i jego polityka bombardowań też znalazły się w punkcie zwrotnym. Pewien rodzaj tolerancji, z jakiej korzystał Izrael ze strony społeczności międzynarodowej, uległ wyczerpaniu. Potrzeba było 15 dni, żeby deklaracje dyplomatyczne przybrały odcień oburzenia, ale już się to dokonało. Choćby nie wiadomo, jak autystyczni byli Izraelczycy, w pewnym momencie trzeba jednak, by wzięli pod uwagę opinię innych, a przynajmniej opinię Waszyngtonu. Tymczasem tam wiatr zmienił kierunek. Że Hezbollah daje dowody cynizmu, rozmyślnie igrając z życiem cywili, to oczywiste. Jednakże nie znaczy to, iż Izrael jest w porządku z punktu widzenia międzynarodowego poczucia moralności. Nie jest bowiem z góry wytyczona granica między skutkiem ubocznym walk a zbrodnią wojenną. Jest prawdą, że izraelscy wojskowi nie celują w cywili, tak jak to robią artylerzyści Hezbollahu, ale jest także prawdą, że zabijają ich nieskończenie więcej. Po ataku na posterunek ONZ-u Bush poczuł, że powinien zalecić pani Rice powrót do negocjacji. Zanim zdążyła dojechać, masakra w Kanie spowodowała, że niezbędni rozmówcy, jak premier Libanu, odwrócili się od niej plecami. Okazuje się zatem, że cynizm Hezbollahu mu się opłacił, a Izraelczycy ponieśli porażkę w osiąganiu głównego celu wojny, którym było, jeśli nie kompletne unicestwienie, to co najmniej poważne osłabienie Hezbollahu, zanim byłoby brane pod uwagę jakiekolwiek rozwiązanie dyplomatyczne. A teraz, jakiekolwiek by ono było, Hezbollah może bardziej niż kiedykolwiek wpływać na to, jakie ono będzie. Po trupach raczej cywilów libańskich niż własnych bojowników Hezbollah wygrał właśnie bitwę, nie mogąc wygrać wojny. Do pilnego znalezienia sposobów na to, jak nie tyle tę wojnę wygrać, tylko jak najszybciej ją przerwać, nawołuje z kolei w wywiadzie na łamach konserwatywnego Le Figaro francuski minister spraw zagranicznych Philippe Douste-Blazy. Udał się on wczoraj wieczorem po raz kolejny do Bejrutu, co właśnie w tym wywiadzie anonsuje. Minister podkreśla, że odbywa tę podróż na polecenie prezydenta Chiraca w celu znalezienia w rozmowach z rządem libańskim sposobu na natychmiastowe zawieszenie operacji ofensywnych i na określenie warunków trwałego porozumienia politycznego. Douste-Blazy jest wyraźnie zaniepokojony sytuacją i powiada, że czas nagli bardziej niż kiedykolwiek. Jeśli pozostaniemy bezczynni, dodaje, napięcia wzrosną. W odróżnieniu od Amerykanów, szef francuskiej dyplomacji oświadcza, że trzeba z całą siłą potępić dramat w Kanie. Jego zdaniem opinie publiczne na Bliskim Wschodzie się radykalizują. Trzeba na to uważać, ciągnie, bo jeśli nie doprowadzimy szybko do dyskusji między wszystkimi stronami, to ryzykujemy konflikt, który całkowicie by przekroczył granice regionu i który byłby konfliktem między światem muzułmańskim i Zachodem. Nawiązując zaś do planu przedstawionego przez Francję w ONZ-cie, powiada: nasz plan to okazja, z której trzeba skorzystać. Jesteśmy otwarci na uwagi naszych partnerów, ale najważniejsze jest to, żeby poczynić postępy i odnieść sukces. Minister zapowiada, że Paryż będzie w najbliższych dniach kontynuować konsultacje ze wszystkimi swoimi partnerami. Nie każdego jednak jest Francja gotowa uważać za partnera. Philippe Douste-Blazy czyni na przykład ciekawą uwagę, że nie należy sobie zabraniać kontaktów z władzami w Teheranie, ponieważ Iran jest w jego odczuciu nie tylko krajem, który liczy się w tym regionie, ale i który odgrywa w tym regionie rolę stabilizującą. Uwaga ta jest tym ciekawsza, że dokładnie w tym samym czasie, co szef francuskiej dyplomacji, przyjechał do Bejrutu minister spraw zagranicznych Iranu. Oczywiście redakcja Le Figaro nie mogła wiedzieć o tej wizycie, gdy oddawała do druku poniedziałkowe wydanie, a więc i pytać ministra, czy spotka się w Bejrucie ze swoim irańskim odpowiednikiem, ale trudno oprzeć się wrażeniu, że jego wypowiedź brzmiała jak idealne preludium do takich kontaktów. Tym bardziej, że duża otwartość wobec Iranu ostro kontrastuje w wywiadzie ministra z całkowicie odmiennymi sygnałami dyplomatycznymi pod adresem innego państwa, odgrywającego niewątpliwie rolę w rozwoju konfliktu, mianowicie Syrii. Douste-Blazy stwierdza stanowczo: uważamy, że nie należy wdawać się w dyskusję z Syrią. Co więcej, zapytany, czy do Damaszku mógłby się udać wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw polityki zagranicznej, Javier Solana, francuski minister ucina krótko: to nie jest ani na porządku dziennym, ani pożądane. Jak się zatem wydaje, Francja chciałaby w poszukiwaniu rozwiązania konfliktu postawić na Iran i upiec tym samym dwie pieczenie na jednym ogniu. Wykorzystać jego wpływy, by spacyfikować sponsorowany przez Teheran ruch Hezbollah i zarazem wyeliminować z lokalnej gry Syrię, z którą Paryż ma od dawna na pięku. W regionie tym występuje jednak taka mnogość interesów tak różnych uczestników gry i są one tak zawikłane, że o powodzeniu takiej taktyki bardzo trudno przesądzić z góry. Inne ważne oświadczenia szefa francuskiej dyplomacji dotyczą przyszłych ewentualnych sił międzynarodowych, jakie miałyby być rozmieszczone w Libanie. Przede wszystkim, co może nie jest niespodzianką, ale ma walor jasności, deklaruje on, że Francja jest gotowa uczestniczyć w takich siłach, pod warunkiem jednak, że ich rozmieszczenie będzie poprzedzone zawarciem trwałego porozumienia politycznego. Francja nie ma bowiem zamiaru pakować swoich wojsk w sytuację politycznie nieokreśloną. Istotne jest też to, że Philippe d'Ust-Blazy stara się jasno określić trzy role, jakie owe siły miałyby pełnić na miejscu. Może to zainteresować także słuchaczy w Polsce, bo Polska też wzięła udział w poniedziałkowym spotkaniu potencjalnych uczestników sił międzynarodowych w Libanie. Według francuskiego ministra siły te miałyby więc sprawdzać przestrzeganie zawieszenia broni i wymuszać jego poszanowanie, pozwolić wojsku libańskiemu na rozmieszczenie się na południu kraju, trenować i szkolić armię libańską. Co do charakteru owych sił, d'Ust-Blazy ponownie odrzuca ich występowanie pod sztandarem NATO, gdyż mogłyby one wtedy być postrzegane jako zbrojne ramię Zachodu, a to z kolei mogłoby, jego zdaniem, prowadzić do wojny kultur i cywilizacji. Wyraża natomiast zrozumienie dla argumentu, że nie powinny być to siły wyłącznie ONZ-owskie. Proponuje więc, by były to siły międzynarodowe z mandatem ONZ-u. Przyznaje jednak, że nad rozwiązaniem problemu statusu tych sił trzeba jeszcze popracować.
Mówi Paryż. Unia Europejska zaangażowała się głęboko w organizację wyborów prezydenckich i parlamentarnych w Demokratycznej Republice Konga, finansując je niemal w całości, wysyłając do Konga misję wojskową oraz licznych obserwatorów. Sylwia Gibbs przeprowadziła rozmowę ze Zbigniewem Zaleskim, polskim eurodeputowanym, który z ramienia Grupy Europejskiej Partii Ludowej uczestniczy w delegacji Parlamentu Europejskiego obserwującej kongijskie wybory. Pierwsze pytanie dotyczyło przebiegu przeliczania głosów, które, jak zapowiedziano, może potrwać do końca sierpnia.
Jeżeli chodzi o przeliczanie głosów, ponieważ wczoraj uczestniczyłem jako obserwator do godziny 24, to idzie dosyć wolno. Myślę po pierwsze, że tego jest dużo, to jest niezwykle skomplikowane, jeżeli chodzi o papiery, o widoczność tego. Ludzie na przykład po całodziennej pracy, często bez wody, bez niczego, co mi się nie podobało, że jakoś o to nie zadbano. A jeżeli chodzi o tych, którzy pracują, są zmęczeni, więc łatwo jest jakaś pomyłka, trzeba sprawdzać, co czynią, bardzo odpowiedzialnie. Także na liczenie głosu nie liczmy szybko, lepiej, żeby to nie było presji, a ze spokojem niech oni przyjdą w swoim własnym tempie. To będzie chyba najlepsze. Zapowiedź przewodniczącego komisji, niezależnie jak to nazywają, za jakieś 3 tygodnie czy za ile, to jest taka dosyć realistyczna. O, ja tak to widzę, na te warunki. Ona jest taka adekwatna.
A na czym dokładnie polegała misja delegacji Parlamentu Europejskiego w stosunku do innych obserwatorów Unii Europejskiej, których jest 300, zdaje się, w Republice Demokratycznej Konga?
No nawet w sumie pani generalnie, wszystko zebrawszy do ponad 1000. Ale ja myślę, że parlament jako dosyć takie reprezentatywne ciało dla całej Europy. Nas za dużo nie ma, nas było tam 13 może z całą asystencją. Ale samo to, że jesteśmy, wie pani, jako ci, którzy są demokratycznie wybrani w dużym zespole, powiedziałbym, międzynarodowym, jakim jest Europa. Także to jest dla tych, którzy znają trochę, rozumieją organizm Unii Europejskiej, to była taka... To było takie dobre może wsparcie, że my, którzy właśnie tak zostaliśmy demokratycznie wybrani, przyjeżdżamy tutaj, żeby zobaczyć i wspierać to, żeby ludzie demokratycznie wybrali swoich przedstawicieli. Także to jest takie znaczące. Nawet jeżeli liczba jest mała nas, to myślę, że samo uczestniczenie ma duże znaczenie. A tam, gdzie jesteśmy, to każdy na swój sposób spełnia dosyć istotną rolę i ja się cieszę, że tutaj byłem. Warunki trudne, ale samo to bycie i wsparcie ludzi, ja uważam, że to się opłaca. Dla Unii pokazywać, że tak robić, tak trzeba. My was tak wspieramy.
Czy europosłowie bardziej się interesują wyborami parlamentarnymi w stosunku do prezydenckich?
Ja bym tutaj nie różnicował, bo może tak powiem, że nie chcę się robić specjalistą, nie czuję do końca tych sił politycznych, które są potem, które są ważniejsze, ale to, że będzie parlament wybrany, uważamy, że to da dużą moc i taką może, jeżeli przeciwwagę, to pewien zbalansowanie siły prezydenta, która do tej pory w historii tego kraju, jak też innych krajów afrykańskich, była zawsze mocna, czyli głowa państwa, a która jeszcze potem z siebie robi coś w rodzaju króla, czy takiego wszechpotężnego, to chyba parlament dobrze wybrany, demokratycznie, będzie spełniał, myślę, taką rolę balansującą. Dlatego my patrzymy zarówno na jedno, jak i na drugie ciało.
Czy można się spodziewać dużej obecności opozycji zarówno w parlamencie, nie mówię na stanowisku prezydenta, bo to trudno przewidzieć, ale w parlamencie?
Pani, znów to, no nie będę się wymądrzał, bo to trzeba lepiej znać może mapę polityczną całego kraju, kto zostanie wybrany. Rozrzedzenie tych, no, tych wyborów jest niezmiernie duże, przecież jest kilka tysięcy, 9 000 kandydatów na 500 miejsc. To jest ogromna walka, mogą być wybrani ludzie z małą liczbą głosów. Na ile oni będą reprezentatywni, na ile oni postawią się na wysokości zadania, żeby, nie wiem, tworzyć koalicje konstruktywne, czyli razem dla kraju, no w miejsce koalicji opozycyjnych wobec kogoś. To trudno teraz przewidzieć. I oni też sami o tym niewiele mogą powiedzieć. Tym bardziej, że są też duże zróżnicowania między regionami, więc tu zachód, wschód. I ja przyznam się, wie pani, że no, trudno mi to ocenić na tym etapie, ale jak też mówię, że niewielu innych znaczących polityków potrafi tutaj diagnozę dobrą postawić. Poczekajmy na, no, jednak na fakty.
Te wybory mają olbrzymie znaczenie dla Europy, skoro winwestowała w nie i dużo pieniędzy i obserwatorów, misję wojskową. Dlaczego wybory w Demokratycznej Republice Konga są tak ważne dla Unii Europejskiej?
Ja powiem może tak dwuaspektowo. Najpierw jako przedstawiciel, no, kraju, jakim jest Polska. Myśmy nigdy nie mieli ani kolonii, ani jakichś takich ściślejszych związków. No, może troszkę poza Beniowskim na Madagaskarze z Afryką. Więc ja myślę, że Europejczycy troszkę mają może poczucie winy, co było. I są tutaj Belgowie, którzy spotkają w hotelu, którzy mówią, że oni są krytyczni w stosunku do tego, co tutaj, no, państwo belgijskie robiło wobec Kongo. Chociaż widzę wiele skonstruowano, ale pewnie nie bezinteresownie. To jest jedno. Drugie, wie pani, jak się popatrzy, jakby nie było w tym XXI wieku, świadomość ludzi, jak można żyć, jest dosyć znacząca. To znaczy nawet ci, którzy mieszkają, powiem, w buszu czy gdzieś poza jakimiś głównymi aglomeracjami, mają, no, wizję tego, że można żyć lepiej inaczej. Ja myślę, że to jest naszym zobowiązaniem, takim normalnym, ludzkim, że ten kraj, który jest tak bogaty w źródła i w zasoby, że te 60 milionów może funkcjonować zupełnie przyzwoicie, normalnie, sami. I oni chcą być sami. To ja miałem tutaj różne próbki takich opinii, pytań, odpowiedzi, a po co przyjeżdżam, dlaczego ja tu przyjeżdżam? Przyjeżdżam głosować. Wiadomo, że ja nie przyjeżdżam głosować. Więc myślę, że to jest takie ogólne zrozumienie, no, od kilkudziesięciu lat samostanowienie się narodów, niechaj będą same, może w jakichś związkach, tak jak w Unii, ale narody same. I oni mają to poczucie. Myślę, że ten prosty, czasem niewyedukowany lud tutaj ma to poczucie, że my chcemy być tutaj u nas. I mi się to podoba. My generalnie popieramy. Chyba nie to tak, chyba.
Jeszcze słowo o wojskowej misji Unii Europejskiej, w której jest około 100 polskich żołnierzy. Czy jest ona widoczna na ulicach Kinszasy? Czy gdzie
jest? Pani, akurat teraz wracałem, bo miałem okazję pojechać z panem ambasadorem do misji werbistów, bo tam mamy polskich misjonarzy, a ich też sam czasem są moimi uczniami, ja wykładam na KULU. Chciałem dowiedzieć się, jak tutaj oni funkcjonują, jak żyją, jak działają i uważam, że Kościół katolicki, misjonarze zrobi ogromną robotę i robią do tej pory, jeżeli chodzi o edukację. No, winno się im dać za to duże uznanie i nagrodę i pomoc finansową, żeby dalej prowadzili. Także przyjeżdżając właśnie widzieliśmy, no, polski samochód, pojechaliśmy im, ale byłem w odwiedzinach wśród polskich żandarmów, bo to są przedstawiciele żandarmerii, nie żołnierze, że widoczni są od razu w tym, na tym kampie, na tym miejscu, ponieważ oni stoją przy bramach, wpuszczają, zajmują się całym bezpieczeństwem. Czy są widoczni, są w stałej dyspozycji i myślę, że są dobrze przygotowani, a więc tam, gdzie będą powoływani do, no, do działań zabezpieczających, żeby zwrócić security, oni są na to nastawieni, przygotowani i chcą to robić, są umotywowani, więc to mi się bardzo podoba. Jest taka, powiedziałbym, wewnętrzna motywacja. Rozmawiałem z tymi młodymi też żandarmami, że oni chcą. No, to jest, nie jest łatwa misja gdzieś tak daleko na parę miesięcy, ale oni ją spełniają dobrze. Także taki message może ja jako dyplomata mogę do Polski zawieść. Także mówię też to teraz dla radia.
Rozmowę ze Zbigniewem Zaleskim, członkiem delegacji Parlamentu Europejskiego Demokratycznej Republiki Konga, przeprowadziła Sylwia Gibbs.
RFI, la radio du monde.
Mówi Paryż. Pora na magazyn, a raczej kronikę ekonomiczną. Dziś w opracowaniu Wojciecha Sikory.
Zdaniem ekspertów, niebawem Rosja stać się może krajem bez alkoholu. Francuska agencja prasowa AFP doniosła ostatnio o tragicznej sytuacji w Rosji związanej z reformą, nazwijmy ją wódczaną. Jak dotychczas poważnym problemem Rosji była wszechobecność wódki, teraz zaś po wprowadzeniu nowej reformy mającej na celu między innymi likwidację nielegalnej produkcji, problemem równie poważnym stać się może brak tejże wódki. W każdym razie dla producentów alkoholowych używek, handlujących nimi, no i oczywiście dla użytkowników. Alkoholizm osiągnął w Rosji rozmiary usprawiedliwiające stosowanie terminu tragedia narodowa. Rocznie z powodu zatrucia alkoholowego w Rosji umiera ponad 40 tysięcy ludzi. W dodatku rosyjski rynek alkoholowy jest w znacznej części rynkiem nielegalnym. Dlatego też władze zdecydowały się na zaprowadzenie w tej dziedzinie porządku, wzmacniając kontrolę i wprowadzając nowe przepisy. Począwszy od 1 lipca, wszyscy producenci, importatorzy, dystrybutorzy i sprzedawcy będą zobowiązani zgłaszać swoje alkoholowe transakcje do scentralizowanego serwisu informatycznego eGAIS, dzięki któremu praktycznie można będzie zidentyfikować każdą butelkę i pochodzenie jej zawartości. Przede wszystkim każda butelka będzie musiała być opatrzona nową etykietą fiskalną. Problem jednak w tym, że nowe etykiety nie zostały wydrukowane w wystarczającej ilości, a stare są nieważne. Drugi problem w tym, że system eGAIS praktycznie nie jest jeszcze operacyjny. Połączenie jest bardzo trudne, często zablokowane, a ponadto wymaga zainstalowania niezwykle kosztownego oprzyrządowania, czego część przedsiębiorców jeszcze nie zrobiła, a część po prostu zrobić nie może, bo ich na to nie stać. Jak donosi francuska agencja, natychmiastową konsekwencją tego stanu rzeczy są przeraźliwie puste półki w supermarketach. Niektóre restauracje godzą się, ażeby klienci przynosili własne alkohole. Wszystko to przypomina kryzys z 1985 roku, kiedy to Michał Gorbaczow rozpoczął wojnę z alkoholizmem i spragnieni obywatele rzucali się na wodę kolońską. Eksperci, przedsiębiorcy i handlarze biją na alarm. Główni rosyjscy dystrybutorzy obawiają się strat przekraczających 100 milionów dolarów w samym tylko okresie od 1 lipca do września. Stowarzyszenie Producentów Alkoholi apeluje do premiera Michała Fratkowa o chwilowe przynajmniej zawieszenie reformy, obawiając się destabilizacji rynku napoi alkoholowych, ale i również destabilizacji rynku perfum, który także został objęty nowymi regulacjami. Zdaniem Borysa Titowa, szefa wspomnianego stowarzyszenia, alkoholowy rynek może zniknąć, jeżeli nic się szybko nie zmieni. We wrześniu Rosja stanie się krajem bez alkoholu. Prasa zaś dorzuca, że Rosja stanie się również krajem bez perfum. Dla zażegnania kryzysu premier obiecał błyskawiczną interwencję i, jak pisze AFP, kozłem ofiarnym uczynił ministra finansów, zrzucając na niego opóźnienia w uruchomieniu wspomnianego systemu informatycznego. Niektórzy specjaliści widzą w tym wszystkim rękę tajnych służb bezpieczeństwa, a to dlatego, że informatyczny system wprowadza firma Atlas, która jest pod ewidentną kuratelą tych służb. Ekonomiczny dziennik Wiadomości obliczył nawet, że służby te zarobią na całym tym interesie około 230 milionów dolarów z samych tylko opłat za instalację i korzystanie z programu eGAIS. Jak na razie kryzysowa sytuacja sprzyja głównie czarnemu rynkowi, przeciwko któremu reforma została wprowadzona. Według ocen ekspertów blisko połowa alkoholowego rynku była dotychczas nielegalna, a w sytuacji obecnego paraliżu część ta może wzrosnąć w Rosji nawet do 90%.
Paryż, Radio France International. Była to kronika ekonomiczna Wojciecha Sikory. Piotr Rosochowicz zaprasza teraz na swoją eurekę.
Tak, znane firmy jak Motorola, Sony Ericsson czy Samsung zamawiają część oprogramowania do produkowanych przez siebie tak zwanych smartfonów, czyli takiego połączenia komputera z telefonem komórkowym, w mającej swą siedzibę w Warszawie, prowadzonej przez Polaka Marka Filipiaka firmie o nazwie Psilog. Firma ta ma już 6% globalnego rynku oprogramowania do tych urządzeń i znajduje się wśród 5 największych jego producentów. Jeszcze kilka lat temu Filipiak był właścicielem małej firmy składającej pecety. Jeżdżąc w interesach, kupował w całej Europie najnowsze modele smartfonów, które wykorzystywał do zarządzania swą firmą. Był to wówczas mało popularny gadżet, zatem Filipiak sam pisał dla niego programy. 6 lat temu Nokia, Panasonic, Ericsson i Motorola ogłosiły, że będą intensywnie inwestować w reklamę i produkcję tych smartfonów. Pan Filipiak przygotował komercyjną wersję swego oprogramowania dla modelu Nokia 9210 Communicator. Wystawił swój produkt w sklepie internetowym za $10 i w kilka dni sprzedał prawie 1000 kopii. Wkrótce zgłosiły się do niego wspomniane wielkie firmy z zamówieniami. Psilog nie musi wcale prowadzić kampanii promocyjnej, a wśród gigantów telefonii komórkowej ma doskonałą renomę. Co roku zwiększa przychody o 100%. W roku ubiegłym firma sprzedała oprogramowanie warte 130 milionów polskich złotych. W Japonii furorę robią obecnie specjalne plastry oczyszczające organizm ludzki z toksyn, które to plastry nalepia się na noc na stopy. Tamtejsi naukowcy przez ponad 20 lat próbowali dojść do tego, dlaczego mianowicie drzewa potrafią ze swego otoczenia, na przykład poprzez korzenie, ekstrahować akurat środki odżywcze potrzebne do wzrostu i zachowania długowieczności. Odkryli w końcu, że główną przyczyną tego jest drzewny kwas octowy, który można ekstrahować z żywic różnych drzew, na przykład długowiecznych dębów. I to właśnie ten ocet drzewny może stanowić filtr dla wszystkich odżywczych substancji do nich przenikających. Przeprowadzając pierwsze badania, dr Itsuko Kawase wykrył, że ocet drzewny może służyć jako taka specyficzna gąbka, do której wsiąkną wszystkie nieczystości zawarte w organizmie ludzkim. Potem naukowcy z krajów wschodzącego słońca domieszali do swojej mikstury i żywice z innych drzew, takich jak na przykład japońska sekura, czyli dzika wiśnia, wyciąg z pancerza krabów, puder z roztartych pereł, które też przecież powstają w specjalnych hodowlach morzu, a także różne glikole. Plastry te przylepione wieczorem mają kolor nieskazitelnie biały. Zdjęte nad ranem, po 8-godzinnym wyciąganiu toksyn z organizmu, już są całkowicie czarne, jak twierdzą Japończycy właśnie od zawartych w nich wyciągniętych toksyn. Stopy uważane są przez medycynę wschodnią za drugie serce człowieka. Rozpoczęliśmy dzisiejszą Eurekę od polskiego sukcesu handlowego i takim też sukcesem zakończymy. Adam Pałacki z Leska na południu Polski stworzył jedną z największych na świecie firm produkujących akcesoria dla malarzy, takie jak podobrazia, sztalugi czy płótna. Pan Pałacki, który w latach 80. robił w swym skromnym warsztacie części do motocykli Harley'a Davidsona i elementy do różnych maszyn, 15 lat temu przestawił się właśnie na elementy potrzebne malarzom. Będąc w Holandii, Pałacki przypadkowo spotkał człowieka, który skontaktował go z kilkoma biznesmenami, a ci zaproponowali mu, aby przeszedł się po sklepach i zobaczył, co może wytwarzać w Polsce. Z tym, że dużo taniej oczywiście. W końcu podpisał kontrakt z holenderskim koncernem Royal Talents, należącym do japońskiej Sakury, światowym potentatem na rynku akcesoriów malarskich i farb. Teraz sprzedaje rocznie około 1,5 miliona podobrazi i 200 tysięcy sztaluk. Przychody firmy sięgają 5 milionów euro rocznie, a Adam Pałacki, który w całej Europie uchodzi za eksperta w swojej dziedzinie, opatentował już 6 swych wynalazków na płótna malarskie. Chce on nawet w Lesku otworzyć liceum plastyczne.
Była to Eureka Piotra Rosochowicza, mówi Paryż. I na zakończenie proponujemy Państwu 5. odcinek sagi Agnieszki Kumor poświęconej Jacquesowi Brelowi.
Magazyn w redakcji Agnieszki Kumor pod tytułem Jacques Brel, odcinek 5. Na jednej z pierwszych płyt Brel śpiewa piosenkę o wyspie, Unil. Oto nadchodzi czas, aby żyć, czas, aby kochać. 24 lipca 1974 roku w życiu Jacques'a nadchodzi taki właśnie moment. Chce wyruszyć w podróż statkiem dookoła świata. Brel kończy kursy nawigacyjne i jako pełnoprawny kapitan wskazuje swej załodze kolejne etapy wyprawy. Anglia, północny Atlantyk, potem Azory, Wyspy Kanaryjskie, Antyle. W jednym z portów na Azorach doganiają ich dwie wiadomości. O ślubie Chantal, starszej córki Jacques'a, oraz o śmierci Jojo, Georges Pasquier. Najlepszy przyjaciel, druh z dawnych lat, sekretarz mający zawsze na podorędziu tabletkę aspiryny, brat, lekarz duszy, część duszy Brela, umiera we Francji na raka. Jacques nie pozwoli mu odejść bez pożegnania. Zostawia statek pod opieką kobiet i śpieszy na pogrzeb Jojo do północnej Francji.
Jojo, voici donc quelques rires, quelques vins, quelques blondes. J'ai plaisir à te dire que la nuit sera longue à devenir demain. Jojo, moi je t'entends rugir quelques chansons marines, où des Bretons devinent que Cinqa doit dormir tout au fond du brouillard. Six pieds sous terre, Jojo, tu chantes encore. Six pieds sous terre, tu n'es pas mort. Jojo, ce soir comme chaque soir, nous refaisons nos guerres. Tu reprends Saint-Nazaire, je refais l'Olympia au fond du cimetière. Jojo, nous parlons en silence d'une jeunesse vieille. Nous savons tous les deux que le monde sommeille par manque d'imprudence. Six pieds sous terre, Jojo, tu espères encore. Six pieds sous terre, tu n'es pas mort, Jojo. Tu me donnes en riant des nouvelles d'en bas. Je te dis mort aux cons, bien plus cons que toi, mais qui sont mieux portants. Jojo, tu sais le nom des fleurs, tu vois que mes mains tremblent. Et je te sais qui pleure pour noyer de pudeur mes pauvres lieux communs. Six pieds sous terre, Jojo, tu frères encore. Six pieds sous terre, tu n'es pas mort. Jojo, je te quitte au matin pour de vagues besognes, parmi quelques ivrognes des amputés du cœur qui ont trop ouvert les mains. Jojo, je ne rentre plus nulle part, je m'habille de nos rêves. Orphelin jusqu'aux lèvres, mais heureux de savoir que je te viens déjà. Six pieds sous terre, Jojo, tu n'es pas mort. Six pieds sous terre, Jojo, je t'aime encore.
Madeira, Wyspy Kanaryjskie. Jacques ma coraz częstsze trudności z oddychaniem, odczuwa ogłuszające bóle w okolicy serca. Zdjęcie rentgenowskie i badanie w szpitalu w Santa Cruz de Tenerife nasuwają poważne podejrzenia. Gruźlica albo, tak, to raczej rak. Prześwietlone słońcem szczęście podróży zamienia się nagle w białą salę operacyjną szpitala brukselskiego. Z lewego płuca pozostawiono jedynie podstawę. Cała reszta zostaje wycięta. Rekonwalescencja w Szwajcarii. Rodzina i zaufani przyjaciele dementują przecieki informacji w prasie. 5 tygodni po operacji Jacques, nie mogąc wytrzymać bezczynności, decyduje się powrócić z Madli na statek pozostawiony pod opieką w France na Wyspach Kanaryjskich. Wiele wysiłku kosztuje go każdy ruch. Lewe ramię jest jak sparaliżowane, ale powoli powraca mu spokój ducha. Wigilię spędzają z napotkanym znajomym architektem. Wspólne wspomnienia, żarty, zdjęcia.
Madame promène son cul sur les remparts de Varsovie. Madame promène son cœur sur les ringards de sa folie. Madame promène son ombre sur les grands places de l'Italie. Je trouve que Madame vit sa vie. Madame promène à l'aube l'épreuve de ses insomnies. Madame promène à cheval ses états d'âme et ses nubies. Madame promène un con qui est sûr que Madame est jolie. Je trouve que Madame est servie. Tandis que moi, tous les soirs, je suis vestiaire à l'Alcazar. Madame promène l'été jusque dans le midi de la France. Madame promène ses seins jusque dans le midi de la chance. Madame promène son spleen tout au long du lac de Constance. Je trouve Madame de Cire Constance. Madame promène son chien, un boudin noir nommé Byzance. Madame traîne son enfance qui change selon les circonstances. Madame promène partout son accent russe avec aisance. C'est vrai que Madame est de Valence. Tandis que moi, tous les soirs, je suis barman à l'Alcazar. Madame promène son cheveu qui a la senteur des nuits de Chine. Madame promène son regard sur tous les vieux qui ont des usines. Madame promène son rire comme d'autres promènent leur vaseline. Je trouve que Madame est coquine.
Ascoy bierze kurs na Karaiby. Wiadomość w radiu o chorobie Żaka, w prasie zdjęcia z pamiętnej Wigilii. Dlaczego on to zrobił? Pyta bez ustanku Żak. Czy wszystko jest na sprzedaż? Zdradzone zaufanie boli nie mniej niż gojąca się po operacji rana na plecach. Na statku panuje ponura atmosfera. France wkrótce go opuszcza. Każda z kobiet widzi swego Brela inaczej. Nie bardzo umieją się nim razem cieszyć, a jeszcze charakter ojca i córki są zbyt podobne, by obyło się bez konfliktów. Dalsza podróż Ascoya przeradza się powoli w ucieczkę. Wybrzeża Wenezueli, kanał panamski, wreszcie Pacyfik. Po długim 59-dniowym etapie 19 listopada 75 roku Ziemia. Wyspy francuskie na oceanie spokojnym Markizy. Decyzja dłuższego odpoczynku na jednej z wysp, Hivaoa. Tu spędził ostatnie 2 lata życia Paul Gauguin. Słońce, palmy, skały wulkaniczne. Z rzadka jakiś człowiek pozdrowi z daleka przyjaznym gestem i zaraz rusza dalej. Pierwsze kontakty z mieszkańcami wyspy, bez tego niezdrowego podekscytowania jego osobą. Powoli świta idea zatrzymania się tu na stałe.
De l'espoir où les hommes n'auraient pas peur et douce et calme comme ton miroir. Une île claire comme un matin de Pâques offrant l'océan longueur d'une sirène à chaque vague. Sage ou que 20 ans et le bel âge, voici venu le temps de vivre, voici venu le temps d'aimer.
Jacques powtórnie uczy się życia. Madly dekoruje nowo zakupiony dom. Powoli wrastają w otoczenie, mile widziani są goście. Z merem Jacques wsnuje plany unowocześnienia wyspy, aby młodzi z niej nie uciekali. Z proboszczem prowadzone są grzeczne, acz konsekwentne dysputy. W ciągu dnia słychać lekcje śpiewu z pobliskiej szkoły dla dziewcząt, prowadzonej przez siostry zakonne, z którymi nawiązane zostają ciepłe, serdeczne kontakty. W domu cały dzień brzmi muzyka klasyczna. Założono klimatyzację, bo Jacques ma trudności z oddychaniem. W przerwach pomiędzy pracami ogrodowymi zapisuje, podobnie jak na statku, skrawki tekstów, strzępy idei, nic konkretnego. Raz w tygodniu w piątek z pełną listą zamówień odbywa lot do stolicy, terytorium Atuony, starym amerykańskim samolotem transportowym Jojo, nazwanym tak na wspomnienie przyjaciela. Na przejażdżkę zabierane są czasem siostry. Ich cichutkie przerażenie kwituje uśmiech Don Juana. Chyba nie boją się siostry śmierci.
Vas-y, vas, Gaston, même si elle te signale qu'il y en a un autre en vue. Un qui est jeune, qui est beau, qui danse comme un dieu, qui a de la tenue. Qui a de la carinière, qui est très intelligent et qui va faire fortune. Un qui est généreux, un qui que quand elle veut lui offrira la lune. Ça fait 1h20 qu'au-delà du fleuve qui bouillonne appelle, appelle la lionne. Ça fait 1h20 dans le fleuve qui bouillonne, un lion est mort pour une lionne.
Jacques. Jacques.
Oui, oui.
Jacques.
C'est moi qu'on appelle.
Jacques. Jacques.
Jacques kupuje nowy projektor. Na wzgórzu zostaje urządzone letnie kino. Zamyka się teraz całymi dniami w pokoju. Nareszcie komponuje. Madly jest w siódmym niebie. Jacques nigdy nie zerwał kontaktu z dawnymi przyjaciółmi, muzykami. I dlatego teraz najnormalniej w świecie listownie wyznaczone zostaje spotkanie w studiu Barclaya. W najwyższej dyskrecji. Jacques chce za wszelką cenę uniknąć targowania jego chorobą. Początkowa atmosfera zażenowania podczas pracy odblokowuje się wkrótce. Jacques, jak dawniej, nagrywa nie więcej niż dwa duble. Informacje o kampanii poprzedzającej sprzedaż miliona egzemplarzy płyty rozstrajają Brela. Przedstawili ją jako ostatnią, żeby zagrać na mojej chorobie. Więc dobrze, będzie ostatnią. Jacques snuje z Merem plany wprowadzenia telewizji na markizach. Redaguje swe dawne teksty do wydania zbiorowego, dyktuje Madli wspomnienia, urządza amfiteatr ze starego wyposażenia Olimpii, zajmuje się milionem spraw, ale w rzeczywistości jest bardzo chory. Poddaje się badaniom na Tahiti. 28 lipca 1978 roku rozpoczyna w Paryżu wyścig ze swą chorobą. Towarzyszy mu inny wyścig ze wścibskimi fotografami, bo legenda piosenki francuskiej Jacques Brel żyje jeszcze, ale kto wie jak długo. Paris Match zostaje podany do sądu za ingerencję w jego prywatność. Rozpoczyna się seria naświetlań kobaltem i wykańczające Brela ucieczki przed aparatami fotografów. Ostatniego dnia naświetlań Jacques chowa się przed dziennikarzami w jednym z wyzimnionych biur szpitala. Mija dobrych parę chwil, zanim będzie mógł przemknąć się do taksówki. 15 dni odpoczynku przed następną fazą leczenia ma spędzić z Madli w Szwajcarii. Jednak przeziębienie wyniesione ze szpitalnej kryjówki daje o sobie znać ze zdwojoną siłą. Serie zakrztuszeń grożą uduszeniem. Madli podejmuje decyzję. Znajomy pilot zabiera oboje do Paryża. Tu rozgrywa się ostatnia walka Jacques'a. Nie chce spać. Chce być informowany o wszystkich szczegółach zmagań lekarzy ze skrzepem płucnym, który się utworzył w arterii. Rozmawia z przyjaciółmi. W poniedziałek, 9 października o godzinie 4:30 nad ranem, nagle milknie i osuwa się na poduszkę. 12 października ciało Jacques'a w asyście najbliższych przyjaciół powraca samolotem na Markizy. Złożone zostaje w pobliżu innego niespokojnego ducha, Paula Gauguin. Ściskam was bardzo mocno, pisał Jacques w ostatnim liście do brata, i życzę całego szczęścia na ziemi.
Był to piąty, przedostatni odcinek opowieści Agnieszki Kumor o Jacques'u Brelu. Na zakończenie audycji przypomnę państwu najważniejsze wiadomości dnia w skrócie. Po tragedii w Kana w Libanie, gdzie wskutek izraelskiego bombardowania zginęły 52 osoby cywilne, w tym 37 dzieci, rząd Izraela, działając pod amerykańską presją, zawiesił na 48 godzin naloty na Liban, wykluczając jednak natychmiastowe zawieszenie broni. Rada Bezpieczeństwa ONZ-u przyjęła rezolucję dającą Iranowi pod groźbą sankcji miesiąc na zaprzestanie wzbogacania uranu. Uzbrojeni ludzie, ubrani w mundury policji irackiej, porwali w samym centrum Bagdadu 26 pracowników iracko-amerykańskiej izby handlowej i firmy sprzedającej telefony. Siły NATO przejęły kontrolę nad południowym Afganistanem. Podczas pierwszych od 40 lat demokratycznych wyborów w Demokratycznej Republice Konga frekwencja wyborcza była wczoraj wysoka. Na wyniki trzeba będzie poczekać. I to wszystko w naszej audycji. Dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę i zapraszamy na audycję o godzinie 23:00 dzisiaj wieczorem. Dobranoc, do widzenia Państwu.